List Jakuba, rozdział 3, wersety od 3 do 12. To jest ta część, do której już teraz doszliśmy. Jak wiecie, cały ten trzeci rozdział poświęcony jest językowi. I tak jak rozpatrujemy, że Jakuba, mówiąc o człowieku niedojrzałym, człowieku dojrzałym, brak kontroli nad językiem charakteryzuje człowieka niedojrzałego i kontrola nad językiem, nie? Charakteryzuje człowieka dojrzałego, czyli jak już parę razy mówiliśmy, mądry wie, co mówi, a niemądry mówi sobie, tak? Nie panuje, nie kontroluje tego, co mówi. Więc chciałbym, żebyśmy przeczytali na początek ten tekst i rozważyli go dzisiaj sobie. I tam jest tak, może przeczytam te pierwsze dwa wersety też, żeby tam był ten kontekst, ale będziemy rozważać wersety od 3 do 12. Niechaj niewielu z was zostaje nauczycielami, bracia moi, gdyż wiecie, że otrzymamy surowszy wyrok. Dopuszczamy się bowiem wszyscy wielu uchybień. Jeśli kto w mowie nie uchybia, ten jest mężem doskonałym, który i całe ciało może utrzymać na wodze. I teraz ten tekst, który dzisiaj będziemy rozważać. A jeśli koniom wkładamy w pyski wędzidła, aby nam były posłuszne, to kierujemy całym ich ciałem. Także i okręty, choć są tak wielkie i gwałtownymi wichrami pędzone, kierowane bywają maleńkim sterem tam, dokąd chce wola sternika. Tak samo i język jest małym człowiekiem, lecz pyszni się z wielkich rzeczy. Jakże wielki las zapala mały ogień, a język jest ogniem. Język jest wśród naszych członków swoistym światem nieprawości. Kala on całe ciało i rozpala bieg życia, sam będąc rozpalonym przez piekło. Bo wszelki rodzaj dzikich zwierząt i ptaków, płazów i stworzeń morskich może być ujarzmiony i został ujarzmiony przez piekło. Natomiast nikt z ludzi nie może ujarzmić języka tego krnobrnego zła, pełnego śmiercionośnego jadu. Nim wysławiamy Pana i Ojca i nim przeklinamy ludzi stworzonych na podobieństwo Boże. Z tych samych ust wychodzi błogosławieństwo i przekleństwo. Tak, bracia moi, być nie powinno. Czy źródło wydaje z tego samego otworu wodę słodką i gorzką? Czy drzewo figowe, bracia moi, może rodzić oliwki? Albo winna latorośl figi? Tak też słony zdrój nie może wydawać słodkiej wody. Ten tekst, myślę, że on jest dość dobrze znany i chciałbym, żebyśmy dzisiaj właśnie się nad nim zastanawiali. Po pierwsze, na pierwszy rzut oka widać to, co próbuje nam powiedzieć Jakub. Niewielki język, nieproporcjonalnie mała część naszego ciała potrafi czynić naprawdę wielkie rzeczy. Tak? Ale zarówno wielkie rzeczy, dobre rzeczy, jak i wielkie rzeczy, złe rzeczy, prawda? Język potrafi, choć jest tak niewielki, sprawić dużo zamieszania, dużo złego, ale również nim możemy czynić rzeczy dobre. Tutaj jest jak gdyby porównany do wędzidła, tak? Że też malutka rzecz, która potrafi potężnego konia, który ma potężną siłę, osadzić na miejscu i nad nim zapanować. Wiecie, co to jest wędzidło? Dzisiaj to o wiele lepiej wiemy, co to jest pompowtryskiwacz niż wędzidło do konia, nie? Koniom, aby trzymać się na wozy, wkłada się tutaj z dwóch stron takie metalowe jakby widełki czy coś takiego, które kiedy się ciągnie za nie mocniej, to konia to boli, koń wtedy musi przystanąć, prawda? I takie wędzidło potrafi, taki malutki kawałek metalu, odpowiednio ukształtowany, w odpowiednie miejsce włożony, potrafi zapanować nad całym koniem. Tak? Malutka rzecz. Drugie porównanie Jakuba to jest porównanie do okrętu, gdzie cały ogromny, wielki okręt i nieproporcjonalny, niewielki ster, prawda, potrafi kierować całym tym okrętem. Rzeczywiście, to porównanie z okrętem jest ciekawe o tyle, że panowanie nad sterem okrętu nieraz jest sprawą życia i śmierci. Prawda? Sternik, panując nad sterem, może wyprowadzić bezpiecznie statek na spokojne wody. Albo też, tracąc panowanie nad sterem, może doprowadzić do tego, że statek rozbija się o skalę. Prawda? Myślę, że to porównanie do języka to jest dość proste. Rzeczywiście, kiedy panujemy nad językiem, możemy wydostać się podczas burzy jakiejś, tak? Na spokojne wody. Natomiast kiedy tracimy panowanie nad językiem, skały są bardzo blisko. I często niestety dochodzi do bardzo nieprzyjemnych zdarzeń przez język właśnie. W przypowieściach Salomona mądry Salomon mówi: śmierć i życie są w mocy języka. Znacie ten tekst, prawda? Śmierć i życie, jak niesamowita, potężna moc przypisana jest językowi, temu, co mówimy, tak? Śmierć i życie są w mocy języka. Nieproporcjonalnie mały język potrafi naprawdę czynić wielkie rzeczy. Może rozgrzać czyjeś serce, może zachęcić, może, tak? Może zachęcić, może podnieść, może sprawić, że ktoś, kto się czuł podle, jest podniesiony, jest pocieszony. Ale też słowami można srodze znamić. Niektórzy, nie? Mówi się czasami, że ostre słowa potrafią ciąć jak nóż, jak ostry nóż. Łagodna odpowiedź uśmierza gniew, lecz przykre słowo wywołuje złość. Zobaczcie, prawda? W zależności od tego, co mówimy, różne rzeczy się dzieją. Piąty i szósty werset mówi tutaj tak: tak samo i język jest małym członkiem, lecz wyszli się z wielkich rzeczy, jakże wielki las zapala mały ogień, a język jest ogniem. Język jest wśród naszych członków swoistym światem nieprawości. Kala on całe ciało i rozpala bieg życia, sam będąc rozpalony przez piekło. Ogień. Następne porównanie, jak pan mówi, język jest jak ogień, prawda? I ma potężną moc destrukcji. Potężną moc zniszczenia. Maleńka iskierka, prawda? Nawet największy pożar zaczyna się od jakiejś często malutkiej iskierki. Maleńka iskierka potrafi wywołać szybko rozprzestrzeniający się potężny pożar. Znany jest taki pożar, który wybuchł w 1871 roku w Chicago, słuchajcie. Otóż była niedziela, wieczór, 21 godzina. Pani O'Leary wyszła, by doić swoją krowę. Krowa przy dojeniu kopnęła w lampę naftową. Pożar objął budynek, a potem trwał przez 2 dni. Spłonęło 17 tysięcy budynków w Chicago w ciągu tych 2 dni i zginęło 250 osób. Zaczęło się od maleńkiego wypadku z krową. Wyobraźcie sobie coś takiego? Przez 2 dni zginęło 250 osób. Tak i słowo potrafi zapalić wielki ogień. Jedno małe słowo czasami, tak? Potrafi zapalić potężny ogień, który ma ogromną moc niszczenia. Ale wiecie co? Kiedy mówimy o ogniu, to sobie musimy uświadomić jedną rzecz z całą pewnością. Że sam ogień niewiele może tak naprawdę, tak? Bo żeby ogień płonął, potrzeba paliwa. Tak czy nie? Jeżeli nie ma paliwa, to ogień przestanie płonąć po prostu. Spali się to, co było do spalenia i ogień zaraz przestanie płonąć. Salomon mądrze mówi tak: gdzie nie ma drzewa, ogień zgaśnie, prawda czy nie? Gdzie nie ma paliwa, ogień zgaśnie po prostu. Gdy nie ma oszczędcy, zwada ustaje. Czym węgiel dla żaru i drzewo dla ognia, tym człowiek kłótliwy dla zniecenia sporu. Prawda czy nie? I ja myślę, że tutaj, kiedy przyglądamy się ogniowi, myślę, że musimy powiedzieć, że ten ogień, który zapala język, który zapalają słowa, musi mieć swoje paliwo. Często to jest oszczerstwo, plotka, kłamstwo, krytykanstwo, sugestia czasami niewinna, prawda? I ona potrafi zapalić potężny ogień. Taki pożar rozprzestrzenia się bardzo szybko, ale tylko wtedy, kiedy dostarczamy tam, słuchajcie, paliwa. Ja myślę, że moglibyśmy pomyśleć sobie, jakie słowa wychodzą z moich ust i dlaczego one są paliwe, tak? Jak warto czasami urwać coś. Nie wiem, koniec, nie? Nie będę mówił dalej złych słów. A kiedy dokładamy jeszcze jedno złe słowo, dokładamy jeszcze jedno złe słowo, z drugiej strony pada jeszcze jedno złe słowo, tu pada oszczerstwo, tu pada kłamstwo, tu przychodzi plotka, płonie cały wielki ogień. Tak bywa, słuchajcie? Nie? I teraz każdy z nas może się zastanowić nad tym, czy ja jestem dostarczycielem paliwa, słuchajcie, nie? Czy dostarczam paliwa, aby ogień, niszczący ogień, który zapala język, płonął dalej. Salomon mówi: nie ma drzewa, ogień gaśnie. Nie ma paliwa, ogień nie będzie płonął dalej. Taki pożar, który się rozprzestrzenia, potrafi spalić wiele rzeczy, zniszczyć reputację innych osób. Prawda czy nie? Złe słowa niszczą reputację innych ludzi. Niszczą pokój, niszczą przyjaźń, niszczą radość. Wiecie, kiedy sobie uzmysławiamy, że dostarczamy paliwa złym słowom, dokładając nam jeszcze do tego ognia, to trzeba, możemy zniszczyć tak cenne rzeczy, jak pokój, jak przyjaźń, jak radość, prawda? To warto się może nad tym zastanowić, czy może ja jestem jednym z tych, który dostarcza paliwa do tego ognia, który niszczy. Kiedy ogień wymyka się spod kontroli, słuchajcie, staje się ogromną, niszczącą siłą. Tak samo jest, słuchajcie, ze słowami. Słowa, które są pod kontrolą, kiedy wiem, co mówię, potrafią, tak jak ogień, oświecić, tak? Potrafią rozgrzać, ale kiedy słowa wymykają się spod kontroli, kiedy już nad nimi nie panuje nad moim językiem, tak? To też się zachowuje to jak ogień, ale tym razem już jak ogień niszczący, który ma potężną moc destrukcji. Zobaczcie, dokładnie tak samo jest ogień, prawda? Ogień pod kontrolą jest dobry. Przynosi światło, przynosi przepływ, ale ogień, który wymknął się spoza kontroli, jest potężną niszczącą siłą. Dokładnie tak samo jest z językiem. Jako manifest, jako swojego rodzaju Biblię ideologiczną, wiecie, że Adolf Hitler napisał książkę, która miała tytuł Mein Kampf, moja walka, prawda? Otóż słuchajcie, ktoś obliczył te słowa, ten manifest Adolfa Hitlera poprzedziły II wojnę światową. Ktoś obliczył, że na każde słowo z tej książki w II wojnie światowej zginęło 120 ludzi. Rozumiecie, jak się przeliczy, nie? Każde słowo z tej książki, 125 osób zginęło. Zobaczcie, jak potężną moc mają słowo, nie? Jak potężną moc mają wypowiadane słowa. Wojna trwała prawie 6 lat, prawda? Jakby zliczyć wszystkie fronty, kiedy się zamknęła. I zginęło tam miliony osób, miliony ludzi. Być może twoje słowa nie będą miały takiego zasięgu, jak słowa Adolfa Hitlera czy innych wielkich tego świata, ale z całą pewnością mają potężną moc, aby ranić, niszczyć, zabijać ludzi. Tak? Jeden z komentatorów Biblii, Robert Johnston, w swoim komentarzu do listu Jakuba, właśnie komentując ten fragment, napisał coś takiego, posłuchajcie. Posłuchajmy, co ludzie mówią w zwyczajnych rozmowach. Posłuchajmy kłótni dzieci, jak krwawe pogróżki, jak dzikie klątwy potrafią na siebie rzucać. Otaczający nasz świat jest w stanie wojny. Wojny, gdzie języki te wkroczą niczym karabiny maszynowe, a obelgi jak moździerzowe pociski świszczą między okopami uprzedzeń i zatwardziałych serc. Wiecie, mogę to potwierdzić swoim własnym doświadczeniem. Dużo jeżdżę pociągami, rozmawiam z ludźmi. I powiem tak, większość ludzi dokładnie zachowuje się w ten sposób. Jest w stanie wojny z innymi ludźmi. Najczęściej się dostaje politykom, nie tym, których widać. Ludziom, którzy gdzieś tam są widoczni. W liście do Kolosan Paweł mówi, mowa wasza niech będzie zawsze uprzejma. Podkreślam, słowo zawsze, słuchajcie. Mowa wasza nie będzie zawsze uprzejma. Zaprawiona solą, abyście wiedzieli, jak macie odpowiadać każdemu. Wiecie? I szczególnie zainteresowało mnie to, że mowa, twoje słowa mogą być zaprawione solą. Nie? Tak sobie pomyślałem, co to może znaczyć? I skojarzyłem się to z czymś takim. Nie wypowiadaj słów zgniłych. Nie wypowiadaj słów zepsutych. Wiecie? Sól ma moc konserwacji, prawda? Jeżeli twoje słowa nie są zachowane w świeżości, jeżeli twoje słowa są nadpsute, podpsute przez myśl twojego serca, prawda? Przez to, co myślisz cały czas, to jak Paweł jakby mówi tutaj, nie wypowiadaj zgniłych słów, nie wypowiadaj słów zepsutych, bo one mogą naprawdę komuś zaszkodzić, prawda? One naprawdę mogą sprawić, że ktoś będzie cierpiał. Bo wszelki, siódmy werset czytam i ósmy teraz, słuchajcie. Bo wszelki rodzaj zwierząt, dzikich zwierząt i ptaków, płazów i stworzeń morskich może być ujarzmiony i został ujarzmiony przez rodzaj ludzki. Natomiast nikt z ludzi nie może ujarzmić języka tego krnobrnego zła, pełnego śmiercionośnego jadu. Język tutaj jest znowu porównany przez Jakuba. Jakub cały czas porównuje, próbuje jak najwięcej nam o tym opowiedzieć, używa różnych porównań, jak gdyby próbuje oświetlić to z różnych stron. Tym razem porównuje to do dzikiego, jadowitego zwierzęcia, które według swojej natury nie potrafi zabijać. Prawda? Jest taka stara bajka o tym, jak skorpion poprosił żółwia, żeby go przeniósł na drugą stronę rzeki. Pamiętacie? I na samym środku rzeki skorpion dziabnął żółwia. Mówi, dlaczego to zrobiłeś? Mówiliśmy się, że ja cię przeniosę spokojnie, ale ty mnie nie ukończysz. A on mówi, ja inaczej nie potrafię. Pamiętacie? To jest silniejsze dla mnie. Ja inaczej nie potrafię. Jestem skorpionem! Nie? Więc jak widzę karp żółwia tu przede mną, no to nic innego nie potrafię zrobić. Muszę, nie? Rozumiecie? I rzeczywiście, ta stara bajka, ona mówi o tym właśnie, prawda? Skorpion działa według swojej natury skorpiona. Nie? Umowa z żółwiem jest nieistotna. Natura skorpiona jest właśnie tak. Nie potrafi nie zabijać. Jakub mówi, właśnie taki jest język. Nie potrafi nie zabijać. I ogień, i dzikie zwierzę, kiedy zostaną ujaśnione, tak, kiedy zostaną poddane kontroli, mogą stać się bardzo pożyteczne, zgadza się? Nie? Kiedy zwierzę jest oswojone, może przez swoją siłę zostać zaprzęgnięte do pracy, kiedy ogień jest ujaśniony, może ogrzewać, oświecać, ale Jakub jest tu bezlitosny, słuchajcie, ale nikt z ludzi nie może ujarzmić języka. Język też by robił dobre rzeczy, całą swoją mocą potężną, ale problem polega na tym, że zwierzęta, owszem, można ujarzmić, tak? Ale języka nikt nie może ujarzmić. Ale dlaczego człowiek mógł ujarzmić zwierzęta, słuchajcie? To jest bardzo prosta sprawa. Pierwszy księdze Mojżeszowej jest taki zapis. Błogosławił Bóg ludziom i rzekł do nich Bóg. Rozradzajcie się i rozmnażajcie się. I napełniajcie ziemię i czyńcie ją sobie poddaną. Panujcie nad rybami morskimi, nad ptactwem niebios i nad wszelkimi zwierzętami, które poruszają się po ziemi. Później był potop i po potopie, żeby było wiadomo, że to dotyczy tych, których ocalili po potopie, czyli Noego i jego rodziny, Bóg pobłogosławił Noego i synów jego i powiedział do nich: rozradzajcie się i rozmnażajcie się i napełniajcie ziemię, a bojaźń i lęk przed wami niech padnie na wszystkie zwierzęta ziemi. I na wszystkie ptactwo niebios, na wszystko, co się rusza na ziemi i na wszystkie ryby morskie. Wszystko to jest poddane wasze ręce. A więc zobaczcie, człowiek może ujaśnić dzikie zwierzęta. Dlaczego? Bo dzieje się to według woli i mocy Bożej. Tak? Bóg po prostu tak powiedział. Tak? Zwierzęta są poddane człowiekowi. A więc człowiek może w ten sposób ujarzmić. I tu jest napisane, bo wszelki rodzaj dzikich zwierząt i ptaków i płazów i stworzeń morskich może być ujarzmiony i został ujarzmiony przez człowieka. Natomiast z językiem jest inaczej. Albo można powiedzieć z drugiej strony, z językiem jest tak samo. Tak i język z całą jego złością i jadem, z całą swoją naturą może być ujarzmiony tylko mocą Ducha Bożego. Mocą Bożą. Tak? Tylko według woli Bożej. Człowiek tego nie potrafi i właśnie Jakub o tym mówi, ale żaden z ludzi nie może tego zrobić, tak? Może to zrobić tylko Bóg. Może to zrobić tylko Duch Boży. Dobra nowina, słuchajcie, który został nam dany, tak? Tak jak mi przy Defetem napisane. Język, aby przestać służyć grzechowi, tak? Aby móc przestać zabijać, aby przestać służyć grzechowi i zacząć służyć Bogu, musi zostać oczyszczony. Przez kogo? Przez Boga. Wiecie, jest taki obraz niesamowity w Starym Testamencie. Znacie to na pewno na pamięć. Ja przeczytam wam jeszcze, bo znacie. Znacie? To posłuchajcie. I zaraz mówi to. I rzekłem: biada mi. Zginąłem, bo jestem człowiekiem nieczystych warg i mieszkam pośród ludu nieczystych warg, gdyż moje oczy widziały króla, pana zastępów. Wtedy przyleciał do mnie jeden z serafów, mając w ręku rozgrzeszony węgielek, który szczypcami wziął z ołtarza i dotknął moich ust i rzekł: oto dotknęło to twoich warg i usunięta jest twoja wina, a twój grzech odpuszczony. Teraz dopiero Bóg pyta, kogo poślę? A Izajasz mówi, teraz mogę poślę. Rozumiecie? Mój język został oczyszczony. Moje barki zostały oczyszczone. Mój grzech został odpuszczony. Teraz mogę mówić. Rozumiecie? Nie? Sam nie potrafiłem. Byłem sam człowiekiem nieczystych barw. Lud mój to ludzie nieczystych barw. Wszyscy, którzy mnie otaczają, ludzie nieczystych barw. I tylko Bóg. Tylko On może zrobić coś takiego, że nasz język zostanie oczyszczony. Czytamy dalej. 9:12. Językiem wysławiamy Pana i Ojca. Nim też przeklinamy ludzi stworzonych na podobieństwo Boże. Z tych samych ust wychodzi błogosławieństwo i przekleństwo. Tak, bracia moi, być nie powinno. Czy źródło wydaje z tego samego otworu wodę słodką i gorzką? Czy drzewo figowe, bracia moi, może rodzić oliwki, albo winna lata rośnie figi? Tak też słony zdrój nie może wydać słodkiej wody. Woda, tu z kolei nowe porównanie, prawda? To, co mówimy, może być jak woda, albo jak owoc, który rośnie na drzewie. Salomon mówi, usta sprawiedliwego są krynicą życia, są źródłem życia, prawda? Warki sprawiedliwego pokrzepiają wiele, tak jak owoc potrafi pokrzepić. Woda to życie i słowa rzeczywiście mogą nieść życie, prawda? Na przykład, to jest bardzo dobry przykład i zachęcenie, słuchajcie. Nasze słowa mogą nieść życie, uwaga, nawet życie wieczne. Dlatego, że to nam, Kościołowi, zostało powierzone głoszenie, zwiastowanie słowa żywota, Ewangelii o Jezusie Chrystusie, Bożym Synu, który przyszedł, aby zapłacić za nasze grzechy i darować nam życie. Amen? To jest słowo życia, które możemy głosić. Nie? Z naszych ust może płynąć czysta woda. Powiedział to Jezus w czasie święta, w jaki sposób to się może dziać, nie? Kiedy każdy, kto pragnie, niech przyjdzie, niech pije. Tak? A wtedy z jego wnętrza popłyną rzeki wody żywej. A o czym mówił? Nie o możliwościach człowieka. Nie o tym, co człowiek może, że człowiek może się poprawić i dobrze mówi dobrze, tak? Ale mówił to o Duchu Świętym, a więc wyraźnie to napisane, tak? Woda jest jak życie i może nieść życie, tak jak mówiliśmy. Brudna woda może kogoś pobudzić, tak? Ale czysta woda może kogoś oczyścić. I tak jest ze słowami, czy nie? Jak myślicie? Kojarzą się to? Jest to równoległość tutaj? Brudne słowa brudzą innych. Czyste słowa potrafią, mają moc oczyszczenia. Drugie porównanie to do owocu drzewa. Owoc, który rośnie na drzewie, jest ku pokrzepieniu innych, prawda? Człowiek może się nim pokrzepić. Owoc zaspokaja pragnienie, jest smaczny, ale jeżeli chodzi o to źródło wody i owoc, to jest tak, że źródło zawsze daje taką wodę, słuchajcie, jaka jest tam głęboko pod ziemią. Zgadza się? Jeżeli drzewo, które jest zasadzone, zawsze wydaje taki owoc, który jest według jego rodzaju. Na przykład jabłon zawsze wydaje jabłka, tak? Śliwa zawsze wydaje śliwki. Zawsze według swojego rodzaju. I tak samo jest z naszym językiem. Język zawsze wypowiada takie słowa, które nosimy tam głębiej. Prawda? Woda, która wypływa z naszych ust, ma swoje źródło tam, głębiej. Wydajemy taki owoc na naszych warach. Według korzenia, który jest tam, gdzieś, głębiej. Nasz język będzie wypowiadał słowa, które mieszkają w głębi nas. Owoc wydajemy zawsze według tego, kim jesteśmy. Dlaczego jest tak, że skoro wiemy, co jest dobre, nasze języki tak często dopuszczają się zła? Jakub mówi tutaj jak gdyby tak. Coś tu jest nie tak, słuchajcie. Coś tu jest nie tak. Tak być nie powinno, tak? Więc coś tu jest nie tak. Źródło wydaje słoną, gorzką, niedobrą wodę. Aha. Coś tam głębiej jest nie tak. Coś tam pod ziemią jest nie tak, tak? To drzewo wydaje niedobry, kwaśny, zły, gorzki owoc. Aha. Coś tam pod ziemią, coś tam w korzeniach tego drzewa jest nie tak, prawda? I rzeczywiście tak jest, słuchajcie. Dokładnie tak samo jest z językiem. Bo możemy teraz powiedzieć tak. Nie tyle tu chodzi o język, czyli o tą część ciała, prawda? Nie tyle o nią chodzi. Ile o to, co jest tam głębiej. Jezus, rozmawiając z faryzeuszami, przedstawił tak. Słuchajcie, z obfitości serca mówią usta. Człowiek nie może ze złego drzewa zerwać dobrego owocu. Tak? Dobry człowiek z dobrego skarbca wyciąga dobre rzeczy. A ze złego skarbca zły człowiek wyciąga złe rzeczy. I nie może być inaczej. Nie można sięgnąć do złego skarbca, w którym są same złe rzeczy, i wyciągnąć stamtąd coś dobrego. To jest niemożliwe. Dlaczego? Bo z obfitości serca mówią usta. I tutaj znów zwracamy się dzisiaj bardzo często do Salomona, który mówi tak. To znacie na pamięć, tak? Znacie to na pamięć. Czujniej niż wszystkiego innego strzeż swego serca, bo z niego tryska źródło życia. Czujniej niż wszystkiego innego strzeż swojego serca. Wiecie, macie na koncie takie próby? Będę strzec swojego języka. Będę pilnować swojego języka. Już nie powiem, czego później będę żałować. Macie to za sobą? Ja też. Tak. Ostatnia nieudana próba wydarzyła mi się dzisiaj. A być może to... I myślicie? Chyba nie chodzi tu o język, co? Ja mówię, nie o strzeżenie języka chodzi. Bo kiedy język coś mi powiada, to już jest za późno. Bo on zawsze będzie mówił według tego, co jest tam głębiej. Zacznij przyjmować swojego serca. Jeżeli chcesz mieć dobre owoce, zrób coś z korzeniem, tak? Jeżeli chcesz, żeby woda z twojego źródła płynęła dobra, to zajrzyj tam głębiej. Co tam się dzieje? Bardziej niż tego innego, pilnuj swojego serca. Powierz żalim Bogu swoje serce. Niech twoje serce będzie blisko Boga. Poddaj się Jego łasce. Tylko Bóg, powiedzieliśmy przed chwilą, słuchajcie, tylko Bóg to może zrobić. Tylko moc Ducha Świętego może to uczynić. Prawda? Jakub nie pozostawia żadnych wątpliwości, Leszek, nie jesteś w stanie ze swoim językiem zrobić nic, bo żaden człowiek tego nie potrafi. Nikt z ludzi nie potrafi. Zwierzęta dzikie, nie ma problemu. Tak? Okręty na morzu, nie ma problemu. Wszystko, przyroda, wszystko jest człowiek w stanie ujaźnić. Jądro atomu jest w stanie ujaźnić. Wszystko. Ale języka nie może. Prawda? Może to zrobić tylko Duch Boży. Dlatego kiedy Salomon mówi do nas, pilnuj swojego serca, mówi, poddaj swoje serce Bogu. Tak? Poddaj swoje serce Bogu, aby korzeń, z którego będzie się rodził owoc twoich mar, tak? Aby źródło, ta głębia źródła, z którego będziesz czerpał, kiedy będziesz wypowiadał słowa, były czyste, były dobre, były po prostu, słuchajcie, Boże, tak? Skąd mam to wziąć? Jak to mam praktycznie zrobić, wiecie? Nie chciałbym, żebyśmy tak mówili, no poddaj swoje serce Bogu, jak? Nie? Słuchajcie, nic nowego wam nie powiem i nic odkrywczego, ale powiem wam to raz jeszcze, to co mówiliśmy już wiele razy. A właściwie niech powie Izajasz. Wszechmogący Pan, 50 rozdział Izajasza, dał mi język ludzi uczonych, abym umiał spracowanemu odpowiedzieć miłym słowem. Bóg mi dał język, abym mógł ludziom, którzy tego potrzebują, odpowiadać miłym słowem, abym zwracał się do ludzi miłym słowem. Ale jak się to dzieje? Izajasz mówi dalej, każdego ranka budzi moje ucho, abym słuchał jak ci, którzy się uczą. Mówi wam to coś? Jeżeli twoje wargi, twój język ma wypowiadać miłe słowa do ludzi, tak? To najpierw twoje serce musi być czyste, tak? Ale żeby twoje serce było czyste, to musi tam dotrzeć Duch Boży. Wiara, tak? A wiara jak tam dotrze? Kiedy rankiem będziesz się budził i nie będziesz słuchał tego, co mówi świat. Jeszcze się w ciągu dnia tego nasłuchasz, nie? Ale będziesz słuchał tego, co mówi Bóg. Kiedy twoje serce napełni się Jego słowem, Jego nauką, tym, co On ma dla ciebie, tak? To oto jest prawdziwy, właściwy korzeń. Oto jest właściwe źródło, tak? I z tego źródła na twoje usta będzie płynąć czysta, świeża, dobra, słodka woda. Miłego słowa wobec ludzi, z którymi chcemy się spotkać w ciągu dnia. Prawda? Jeszcze raz mam to przeczytać. Wszechmogący Pan dał mi język ludzi uczonych, abym umiał spracowanemu odpowiedzieć miłym słowem. Każdego ranka budzi moje słowo, abym słuchał jak ci, którzy się uczą. Zobaczcie, dwa razy jest to powtórzone słowo uczą się, tak? Uczą się. Mam język ludzi uczonych, tego, który się uczył, tak? Dlaczego tak musi być? Dlatego, że naturalnie nie będę wypowiadał miłych słów. Z mojej natury jestem jak skorpion, nie? Który będzie wypowiadał słowa złe, zepsute, ostre, z jadem, nie? To Bóg, nie, ale Bóg ma moc i potrafi nauczyć mnie, tak? Przez Ducha Świętego potrafi nauczyć mnie miłych słów, którymi będę mógł odpowiadać ludziom. Ale Bóg musi przyjść. Chcesz się uczyć? Przyjdź do mnie. Ja chcę cię uczyć. Każdego ranka. Każdego ranka napełniaj się moim słowem. Wtedy twoje serce zacznie się zmieniać. Twoje serce zacznie się oczyszczać. Korzeń zacznie zdrowieć. Woda czysta zacznie płynąć. Owoc twoich warg będzie słodki. Słuchaj i niech Jego słowo przepełnia cię. Niech przepełnia twoje serce i gromadź tam dobry skarb. W swoim sercu gromadź dobre skarby, tak? Wiecie, jak się posłucha dziennika albo tego, co mówią ludzie, to nie gromadzimy wtedy dobrych skarbów, tak? Gromadzimy złość, ironię, tak? Często sarkazm. Ale gromadź tam dobry skarb, abyś miał po co sięgnąć, gdy otwierasz swoje usta. Tak? Wiecie, nam się wydaje, że my mocą swojej woli możemy zadecydować, będę mówił miło, albo będę mówił niemiło. Zawsze mówimy tak. Według tego, kim jesteśmy. Prawda? Nie może złe drzewo wydać dobrego owocu. A gorzkie źródło nie może wydać słodkiej wody. A Bóg ma potężną moc. Potrafi sprawić, i zaraz przypomnę się teraz, potrafi sprawić, że lew będzie żywił się siami. Pamiętacie, jest taki zapis, nie? Potrafi sprawić, że natura się zmienia. On jest bowiem wszechmogący. On potrafi zmienić naturę skorpiona. Potrafi zmienić człowieka, którego naturą jest grzech, w człowieka, którego naturą jest świętość. Próbowałeś kiedyś pilnować swojego języka? Daj spokój. Jakob rozlewa wszelkie wątpliwości, mówi, nikt z ludzi tego zrobić po prostu nie może. I myślę, że kto przeżył więcej niż 18 lat na tej ziemi, 15 nawet, 12, to już wie, że próby zapanowania nad językiem kończą się piaskiem. Tak? Ale Bóg jest tym, który potrafi zmienić serce. A tajemnica jest taka, że język zawsze mówi z otwartości serca. Czym napełnione jest twoje serce? To będzie na twoich ustach. Możesz napełniać swoje serce dobrymi rzeczami, dobrymi skarbami? Słowo Boże to jest skarb. Ponad wszystko. Słowo Boże, które to może wypełnić twoje serce, twoje myśli, każdy twój dzień. Możesz nauczyć się od Boga i będziesz miał język ludzi uczonych po to, aby odpowiadać ludziom miłym słowem. Ale Bóg mówi, stań rano, przyjdź, ja ci powiem, ja cię pouczę. Będę cię uczył, abyś aby Twoje serce doznawało przemiany. Jak się to nazywa? To jest proces uświęcenia. Wielu mówi, że z językiem, jeśli chodzi o uświęcenie, jest najtrudniej. Ale wiecie co? To jest tekst, który daje nam nadzieję. Nie? Bo możemy wiedzieć, tak, człowiek tego nie potrafi, nie może, nie umie, nie jest w stanie. Ale chwała Bogu, Bóg jest Bogiem wszechmocny. Potrafi nas nauczyć i potrafi nas przemienić. Tak? Ale musimy się też poddać Jego dyscyplinie. Wiecie, uczeń to dyscyplus, czyli ten, który się poddaje dyscyplinie, prawda? Staniemy przed Bogiem, powiemy, ja nie chcę mówić złych, przykrych słów, ale nie potrafię. Ale Ty potrafisz mnie tego nauczyć. Chcę się poddać Twojemu uczeniu, Twojej dyscyplinie, tak? Ja nie chcę mówić źle o innych, ale nie potrafię, ale Ty potrafisz mnie tego nauczyć. Ufam Tobie. Rozumiecie? Nie? Nie chcę mówić źle o innych. Ktoś by powiedział, no to nie, próbowałem. I chcę nadal. Nie chcę mówić źle o innych. Wiem, że Bóg może mnie tego nauczyć. Nie chcę wypowiadać słów przykrych, kwaśnych, gorzkich. Ale nie potrafię. Ale Bóg potrafi. Bóg jest Bogiem wszechmogący. On daje nam język ludzi uczonych, abyśmy umieli spracowanemu odpowiadać miłym słowem. Tak? Aby nasze słowa były pełne zachęty, pocieszenia. Aby nasze słowa były jak ogień, który jest ujarzmiony. Słowa, które oświecają i rozgrzewają. A nie jak ogień, który nie jest ujarzmiony. Słowa, które wszystko niszczą wokoło. Bóg jest dobrym Bogiem. I dał nam swojego Ducha Świętego. Dlatego wszystko jest możliwe dla wierzącego. Nawet dojrzeć do tego stopnia, który tutaj mówiłem poprawnie. Człowiek dojrzały, brak kontroli nad językiem. Człowiek dojrzały. Panowanie nad językiem. Cuda, słuchajcie. Cuda uświęcenia. Cuda działania Ducha Bożego w człowieku. Bóg potrafi nauczyć mnie, aby mój język był ciągle pod kontrolą Ducha Świętego. I aby nie niszczył, nie rozwalał, ale aby ogrzewał i oświecał. Niech błogosławione będzie imię Pana. Jak mówi Pisa, odtąd aż na wieki. Amen.